witam wszystkich. To już jest tak naprawdę moja trzecia wizyta w tym zborze, z tym, że pierwsza miała miejsce w roku 1993, a druga w 1997, więc długa, długa przerwa, 27 lat. Dzisiaj będziemy się zajmować, w tym celu zresztą zostałem poproszony, kanonem Nowego Testamentu. No i na początek zajmijmy się odtworzeniem tej sytuacji, kiedy jeszcze nie było Nowego Testamentu, kiedy jeszcze nie powstała żadna księga Nowego Testamentu. Był Stary Testament, Pisma Święte judaizmu i byli apostołowie, byli uczniowie Jezusa, byli świadkowie, ludzie, którzy Jezusa widzieli, byli prorocy, byli nauczycieli i Kościół jakoś funkcjonował. Więc w tym czasie, gdy już Jezusa zabrakło, to wiara bazowała, tak można powiedzieć, na takich... Wszystko funkcjonowało w taki sposób, że po pierwsze apostołowie, uczniowie i ci ludzie, którzy to widzieli, opowiadali o Jezusie, opowiadali wszystko to, co widzieli, opowiadali czyny, jakich Jezus dokonał cuda Jezusa, czego Jezus nauczał. Więc to w ten sposób pierwotne chrześcijaństwo funkcjonowało. To był jeden ze sposobów. Oczywiście ludzie się interesowali tym, czego nauczał Jezus, chcieli wiedzieć jak najwięcej. No i z czasem powstawały rozmaite legendy do tego, co powstała tradycja ustna, tego, co robił Jezus. I o tym, że tradycja ta istniała i ta tradycja była jeszcze rozbudowywana, zapewne to świadczą pisma z II wieku, te rozmaite apokryfy z II wieku, że Jezusowi zaczęto przypisywać, no to już w II wieku, rzeczy, których nie powiedział, czyny, których nie dokonał, korespondencja Jezusa z różnymi tam osobami, królami. Tak nie chcę za bardzo się rozwodzić, ale podam wam teraz jeden przykład z tradycji ustnej z końca II wieku. Ireneusz odnotował, że jakoby podczas ostatniej wieczerzy Jezus miał powiedzieć apostołom, że gdy nadejdzie tysiącletnie królestwo, to urodzaj będzie tak wielki, że jedna winna latorośl będzie miała 10 tysięcy latorośli, jedna latorośl będzie miała 10 tysięcy gałązek, każda jedna gałązka będzie miała 10 tysięcy wypustek i tam będzie po 10 tysięcy, na każdej wypustce po 10 tysięcy owoców winnych, a jeden owoc winny będzie dawał ileś tam stągwi wina. To też wielka liczba. I wszyscy apostołowie przyjęli to bezkrytycznie, cała jedenastka, a Judasz powiedział, to niemożliwe. I wtedy Jezus miał odpowiedzieć, przekonają się o tym ci, którzy dożyją tego czasu. To takie już, tak to wyglądała sytuacja w końcu II wieku. Bo to wiadomo, tradycja ustna to polega na tym, że pewne elementy są gubione, pewne słowa są gubione, a czasami pewne rzeczy są ubarwiane. Tak jest z tradycją ustną. Więc tradycja ustna odgrywała wielką rolę w pierwszym chrześcijaństwie. No, bardzo ważną, ale nie tylko na tradycji bazowano. Także bazowano na pismach świętych żydowskich, a czytano te księgi, komentowano je i o tym, że te księgi odegrały pewną rolę. Jakkolwiek muszę tutaj zaznaczyć, że w tamtych czasach dostęp do ksiąg, do pism nie był tak powszechny jak dzisiaj. Wtedy one były bardzo drogie i tylko nieliczni mieli, ale o tym, że pewną rolę odegrały księgi z tego testamentu, świadczy chociażby historia nawrócenia eunucha etiopskiego i jego rozmowa Filipa z nim. Czytał księgę Izajasza, której nie rozumiał, i Filip tę księgę skomentował, wyjaśnił. Dokładnie on czytał 53 rozdział Izajasza i Filip to skomentował, więc tutaj mamy przykład, że pisma Starego Testamentu odgrywały pewną rolę. Zresztą to jest jeden z kilku przykładów Nowego Testamentu, które świadczą, że pierwsi chrześcijanie w pierwszym wieku, a także i w drugim wieku, bo to późniejsze w XIII o tym mówią, że bardzo chętnie sięgali do księgi Izajasza, a tam zwłaszcza do rozdziału 53, gdzie jest napisane o cierpiącym słudze pańskim, który cierpi za innych. Więc to widzimy w listach Piotra. Piotr nawiązywał do tego rozdziału. To widzimy w listach Pawła. Paweł też. Paweł mówi w kilku miejscach o tym, że Chrystus cierpiał za nas, zamiast nas, że my powinniśmy, ale on przyszedł w nasze miejsce. I to bazuje na Izajaszu 53 rozdziale. Więc ten rozdział, Izajasz 53, odegrał wielką rolę w pierwszym wieku, no i też drugim. I również, gdy to dowiadujemy się tego z pism Justyna, z pism Orygenesa, że chrześcijanie, debatując z Żydami, z rabinami żydowskimi, to często zaglądali, sięgali do Izajasza i rozdział 53. To odegrał, ten rozdział odegrał ważną rolę. Też można przypuszczać, że ważną rolę odegrały psalmy, te psalmy, które mówią o Mesjaszu. Tak można przypuszczać, że psalmy odegrały. No i wszystkie te teksty w Starym Testamencie, które wskazują na Jezusa, one były komentowane. Paweł, z listów Pawła dowiadujemy się, że Paweł sięgał często do Starego Testamentu i komentował. Paweł zwłaszcza lubił powoływać się na przykład Abrahama i z tego przykładu Abrahama wyciągał no wszystko w zasadzie, co się da wyciągnąć, i uzasadniał, dlaczego musiał przyjść Chrystus. Podkreślał, że to Abraham otrzymał obietnicę, że obietnica była przed prawem i to, co pierwsze, jest ważniejsze, że obietnica dana Abrahamowi jest ważniejsza niż prawo, które jest dane Mojżeszowi, i że to właśnie to, co Abrahamowi obiecano, to właśnie spełniło się w osobie Jezusa. Więc Paweł też jest przykładem, że w oparciu o Stary Testament głosił i wskazywał na Chrystusa. Mamy w Dziejach Apostolskich też przykład Pryscyli i Akwili, którzy, jak czytamy, wyjaśniali, komentowali pisma. Czyli też bazowali na księgach Starego Testamentu i wskazywali, że to ten Jezus właśnie no, jest tym obiecanym Mesjaszem. Czyli były takie źródła. Tradycja ustna o Jezusie, i początkowo to opowiadały te osoby, które widziały rzeczywiście. No, zawsze jest inaczej, jeżeli świadek naoczny opowiada, a inaczej, że ktoś, kto tylko usłyszał od kogoś. Jak ja czegoś nie widziałem, tylko słyszałem od kogoś, to zawsze mogę coś powiedzieć źle. Zawsze mogę coś przekręcić, jakieś ważne słowo pominąć, prawda? Albo będą pewne dziury w mojej relacji, i żeby chcąc uzupełnić te dziury, to mogę wstawić jakieś tam przypadkowe słowa, które miałoby tak, żeby ta całość jakoś wyglądała. No więc mamy dwa takie... Pierwsi chrześcijanie opierali się na tradycji ustnej o Jezusie. Dalej księgi święte żydowskie. Ale jeszcze było i trzecie źródło, które odgrywało ważną rolę w pierwotnym chrześcijaństwie, mianowicie hymny. Chrześcijanie śpiewali hymny na cześć Boga, na cześć Chrystusa, i te hymny zawierały, przekazywały pewną prawdę. O tym, że hymny odgrywały ważną rolę, to świadczy kilka miejsc Nowego Testamentu. Na przykład tutaj 1 Koryntian 14:26, i tutaj czytamy, że Kiedy się razem zbieracie, ma każdy z was już to dar śpiewania hymnów, już to łaskę nauczania, albo objawianie rzeczy skrytych, lub dary języków, albo objaśniania. Wszystko niech służy zbudowaniu. Czyli z tego skoncentrujmy się na tej partii, gdzie jest podkreślona czerwona, tam śpiewania hymnów. Czyli niektóre osoby miały dar śpiewania hymnów. Czyli widocznie niektóre osoby miały, układały z inspiracji jakieś hymny, tak, pochwalne na cześć Chrystusa, mówiące o tym, czego Chrystus dokonał. Więc dar śpiewania hymnów. Inny tekst, Kolosan 3,16, że napominajcie siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski. I bardzo podobny tekst mamy w Efezjan 5,19, również psalmy, hymny i pieśni pełne ducha. Tutaj mamy rozróżnienie psalmy, hymny. Czyli psalmy tutaj być może dotyczy po prostu księgi psalmów, czyli te, bo te psalmy były śpiewane, czytamy, jest przynajmniej jedno miejsce w Ewangeliach, że Chrystus z apostołami śpiewa, bo czytamy, że jak wyszli z wieczernika, to zaśpiewali hymn i wyszli. Więc Chrystus z apostołami śpiewali hymny i to były prawdopodobnie psalmy. Znaczy tak mamy w księdze psalmów 150 i to któryś z nich oni wtedy odśpiewali. Więc tutaj, gdzie Paweł mówi o psalmach, to prawdopodobnie były te psalmy z ksiąg żydowskich. Hymny to już te nowe utwory, które już zostały utworzone przez chrześcijan i które już opowiadały o Chrystusie. To prawdopodobnie to się kryje pod hymnami. No, pełne ducha, tak tutaj jest napisane. I jeszcze czwarte miejsce, które o tym świadczy, że Paweł i Sylas modlili się, śpiewali hymny Bogu. Więc przynajmniej cztery miejsca mówią nam, że hymny odgrywały wielką rolę. No, hymny mają również i taką rolę, pełnią i taką rolę, że jak się śpiewa tekst, to łatwiej się zapamiętuje jej treść. Gdybyśmy mieli się nauczyć taki zwykły taki tekst, taki proza, nam byłoby trudniej, pewne słowa by się myliły, a gdy śpiewamy, jest melodia, to łatwiej nam wpada w pamięć i zapamiętujemy. I w tych hymnach zawarte były takie prawdy wiary, głębokie tajemnice o dziele Chrystusa, czego Chrystus dokonał, więc taką rolę te hymny pełniły. No i mniej więcej tak myślę, że mniej więcej tak właśnie wyglądało chrześcijaństwo w czasach, kiedy jeszcze nie było żadnych ksiąg Nowego Testamentu, albo już zaczynały powstawać. No bo, tak. Więc teraz prześledźmy. No, my niewiele wiemy o tych hymnach i niewiele o nich wiemy. Niewiele wiemy o tych hymnach. Nie wiemy nic o autorach. Autorzy są to anonimowi. Ale w Nowym Testamencie mamy w niektórych miejscach te hymny zacytowane. Co prawda fragmentarycznie zacytowane, nie w całości, ale tak coś nam, coś niecoś możemy się dowiedzieć, jak one wyglądały. Mianowicie Paweł w Kolosan, pierwszy rozdział, 15 wiersz. O, tutaj nie za bardzo widać. Pierwszy rozdział od wiersza 15. Czytamy, on jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. W nim wszystko zostało stworzone, przez niego i ku niemu. On jest przed wszystkim, wszystko ma w nim istnienie. On jest głową ciała. I to tak, ten tekst wyłamuje się od myśli Pawłowych wcześniejszych wierszy, jak i późniejszych. I to wygląda, jakby to był cytat. I tak się dzisiaj przypuszcza, że to jest fragment jednego z hymnów, który był w tamtych czasach śpiewany. Prawdopodobnie jest to pierwsza część pieśni, to początek jakiejś pieśni, która była wtedy śpiewana w tamtych czasach. To przypomina troszeczkę prolog z Ewangelii Jana. No, jest obrazem Boga niewidzialnego, jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. Wszystko zostało stworzone w Nim. Tak jak na początku Ewangeliana czytamy. On jest przed wszystkim, wszystko w Nim ma swoje istnienie. On jest głową ciała, takie, czyli rozumie się głową Kościoła. Zresztą w innym miejscu czytamy, On jest początkiem pierworodnym spośród wybranych. Stał się pierwszym we wszystkim, ponieważ spodobało się Bogu, by w Nim zamieszkała cała pełnia i przez Niego pojednać na nowo wszystko ze sobą, przez Niego i to, co na ziemi, to, co w niebiosach, prowadziwszy pokój przez Jego krzyż. Czyli te hymny wyjaśniały takie podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej. Tłumaczyły, czego dokonał Chrystus i w jakim celu dokonał. A jeden z najciekawszych, może najciekawszy z tych, których Paweł cytuje, to jest Filipian, drugi rozdział, od wiersza 6. On, będąc w postaci Bożej, nie zatrzymał jako zdobyczy równości z Bogiem, ogłosił samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobnym do ludzi, uznany w zewnętrznych przejawach za człowieka, uniżył samego siebie, stał się posłusznym aż do śmierci. No, to jest Filipian 2:6, 11. Podobne mamy też w Efezjan 2:14. I jeszcze mamy, jeżeli chodzi o Pawła, 1 Tymoteusza 3:16, że on objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w duchu, widziany przez aniołów, opowiadany przez pogan, uwierzono weń w świecie, wzięty w górę do chwały. Tutaj takie antytezy są widoczne. Objawiony w ciele, usprawiedliwiony w duchu, widziany przez aniołów, opowiadany wśród pogan, uwierzono w świecie, wzięty do góry. Takie antytezy za każdym razem tutaj mamy. No i co też wygląda na to, że Paweł z czegoś cytuje. No więc to by były w zasadzie możliwe, że jeszcze w Hebrajczyków, no, który w zasadzie listem anonimowym, jest możliwe, że to też jest cytatem z hymnu. To jest mowa o tym, że on jest odblaskiem chwały, odbiciem jego istoty, nosi wszystko słowem swej potęgi, dokonał oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Więc to prawdopodobnie są wszystkie, które możemy znaleźć u Pawła, ale nie tylko u Pawła możemy znaleźć takie cytaty, bo także w pierwszym liście Piotra. W pierwszym liście Piotra mamy, widać, no tak można odnieść wrażenia, że to są cytaty hymnów, które wtedy były śpiewane. O, na przykład tutaj 1 Piotra 1, 19-21, że drogocenną, że staliśmy odkupieni drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego bez mazy. On był wprawdzie przewidziany przed założeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na nas. Wyście przez Niego wierzyli w Boga, który zbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały. Także wasza wiara i nadzieja są skierowane ku Bogu. Być może Piotr tutaj coś tam zmienił, jedno czy drugie słowo, ale to wygląda jakby to był fragment hymnu śpiewanego w tamtych czasach. I inny przykład, to jest drugi rozdział, wiersze 21-24. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież cierpiał za was, zostawił wam wzór, abyście szli za nim jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie było podstępu. On, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią jego ran zostali się uzdrowieni. Więc prawdopodobnie ten tekst był śpiewany w tamtych czasach. I jeszcze jeden przykład. To jest trzeci rozdział 1 Piotra, wiersze 18-22. No to trochę dłuższy tekst. No tutaj widzimy, że Chrystus umarł za nasze grzechy, jest o tym mowa, powołany do życia duchem, że ogłosił zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu. To jest bardzo ciekawa myśl, taka unikalna myśl, że głosił duchom zamkniętym w więzieniu. Czyli to prawdopodobnie dotyczy czasów, kiedy Chrystus zmarł na Golgocie, zszedł do Hadesu i tam głosił Ewangelię dla dusz, które były zamknięte w Hadesie. Dalej, że tym duszom, które były kiedyś nieposłuszne, zadnino ego, no takie coś. Jest bardzo możliwe, no to na zasadzie może, że prawdopodobnie. I kończy się tym, że teraz jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba. Opowiedziany tu został cały czyn, zbawczy czyn Chrystusa. Od początku, że umarł za grzechy, zszedł do podziemi, do Szeolu, jakkolwiek nazywamy, do Hadesu. Tam głosił Ewangelię i później zasiadł po prawicy Ojca. Ten najważniejszy czyn Jezusa. Tutaj opowiedziany, wyjaśniony. I jeszcze być może, ale to na zasadzie być może jeszcze ten tekst był śpiewany. To jest 1 Piotra 3, 10-12. Kto bowiem chce miłować życie, oglądać nieszczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi, aby nie mówić podstępnie, niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze, nie szuka pokoju i niech idzie za nim. Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych są zwrócone, a jego uszy na ich prośby, oblicze zaś Pana przeciwko tym, którzy źle czynią. To już nie, ten tekst już nie opowiada o czynie zbawczym Chrystusa. Tutaj inny cel jest tego tekstu, tylko tutaj jest pouczenie, jak ma postępować chrześcijanin. Czyli trochę inny cel tego jest. I to ja to mówię na zasadzie, że być może to też jest hymn. Tak więc w zasadzie w Nowym Testamencie mamy te fragmenty hymnów albo u Pawła, albo w 1 Piotra. Poza tym, czy gdzieś jeszcze poza tym jest, to najwyżej może być w najlepszym przypadku prolog do Ewangelii Jana, mianowicie Ewangelii Jana, pierwszy rozdział i 18 wierszy. Tylko to na zasadzie być może, bo tutaj też nie mamy 100% pewności i jeżeli to był hymn, ten prolog janowy, to mamy jedyny hymn, który został zacytowany w całości, od początku do końca, bo te, które do tej pory czytaliśmy, to były fragmenty. No, to nie mogła być całość. To były fragmenty dłuższych hymnów, a tutaj mamy w całości cały prolog, cały hymn przytoczony. No i ten prolog to też jest swego rodzaju mistrzostwo. Jeden z najbardziej genialnych tekstów, jaki kiedykolwiek został napisany w historii ludzkości. No jeden z najwspanialszych tekstów Biblii i jeden z najwspanialszych w historii ludzkości. To zakładam, że każdy z was zna prolog w miarę dobrze, prawda? Ale ja chcę zwrócić uwagę na taką jedną genialną cechę tego prologu, że on jest pisany w taki sposób, że pierwszy wiersz, pierwsze zdanie mówi dokładnie o tym samym, o czym mówi ostatnie zdanie, tylko że innymi słowami. Później drugie zdanie mówi o tym samym, co przedostatnie zdanie. Trzecie o tym, co trzecie od końca, czwarte od końca i w środku jest ta najważniejsza myśl. No, u nas, w naszej kulturze dzisiaj, w naszych czasach, konkluzja zawsze jest na końcu, prawda? Na końcu musi być najważniejsze. A natomiast Żydzi, to najważniejsza informacja znajdowała się w środku. A dzięki takiej strukturze, my to nazywamy struktura chiastyczna, że pierwsze zdanie i ostatnie zdanie, drugie i przedostatnie, to my to nazywamy chiasmami, czyli pisane w sposób chiastyczny, struktura chiastyczna, to dzięki takiej strukturze łatwiej zapamiętać, bo coś jest to samo innymi słowami, wtedy łatwiej nam się zapamiętuje. I tak na przykład w pierwszym wierszu czytamy. Na początku było Słowo, było Boga, Słowo było u Boga. A w ostatnim wierszu czytamy, że jednorodzony Bóg na łonie Ojca. No, jednorodzony Bóg na łonie Ojca, a w pierwszym wierszu jest powiedziane, że u Boga. Tylko tam nie powiedziane, że jest na łonie Boga, tylko że jest u Boga, bez precyzowania. A w ostatnim wierszu jest napisane, że na łonie Ojca. I gdybyśmy mieli, bo to termin grecki jest dosyć szeroki, gdybyśmy mieli tak zastanawiać się, co to znaczy, że na łonie Ojca był Syn, można dać takie porównanie, że Jan miał podczas ostatniej wieczerzy, Jan trzymał głowę na piersi Jezusa i tam jest użyte dokładnie to samo słowo. Więc być może to o coś takiego chodzi. Być może. Także mamy tutaj takie inne informacje, które się pojawiają. Na przykład w wierszu szóstym czytamy, że pojawił się człowiek posłany od Boga, imieniem jego Jan. I odpowiednikiem jest wiersz 15. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach. Ten był, o którym powiedziałem. I tak zdanie po zdaniu, jadąc od początku i do końca, tak to się pięknie pokrywa. No, a najważniejszy przekaz to jest taki, że przyszedł na świat, przyszedł do swoich, lecz swojego nie poznali, nie przyjęli. No, tutaj jest taka informacja w samym środku, że światłość prawdziwa oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. To tak, to co w samym środku się mieści. No i jeszcze jeżeli mówimy o prologu, to warto zacytować Słowo ciałem się stało. Słowo ciałem się stało, zamieszkało wśród nas. Może na chwilę zatrzymajmy się nad tym jednym zdaniem, bo ono jest bardzo ciekawe. Dosłownie to tutaj, gdybyśmy chcieli przetłumaczyć ten zdanie dosłownie, to mamy tutaj, że słowo stało się ciałem i rozbiło swój namiot pośród nas. My tłumaczymy, zamieszkało pośród nas, wśród nas. No tak dynamizujemy, ale w greckim języku jest napisane, że rozbiło namiot pośród nas. Logos rozbił namiot pośród nas. Rozbił namiot eskenosen, grecki termin. Jedyny raz użyty w całym Nowym Testamencie. Nigdzie więcej nie ma. A jeszcze gdy jest napisane, że stało się ciałem, to jest użyty termin sarx, bo w języku greckim były dwa terminy. Był soma, było soma, był sarx. Soma to bardzo, bardzo szeroki termin, a sarx to odnosi się do tego ciała, które ma organy, serce, krew. No, mięso, to dotyczy tego ciała, sarx. I gdy ciało umiera, to już nie jest sarx. Już wtedy określano innym terminem. Już określano jako ptoma albo też soma czasami. I więc tutaj użyto sarx, żeby podkreślić, że stał się dokładnie takim samym człowiekiem jak każdy z nas, że nie miał ciała pozornego. No to tak przy okazji. Więc tutaj w tym ten prolog jest napisany tak po mistrzowsku. Powiedziałem, że po mistrzowsku, że jeden z najciekawszych, najgłębszych tekstów w historii, więc może powinienem to lepiej uzasadnić troszeczkę. Zaczynać od słów na początku, prawda? Tak samo jak zaczyna się Księga Rodzaju, też na początku. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Tutaj mamy na początku było słowo. Mamy takie coś. I o tym też opisuje Księga Przypowieści Salomona w rozdziale 8, że mądrość była przy Bogu. I tam w Księdze Przypowieści, gdy jest mowa o mądrości, to jest dokładnie to samo, co tutaj, gdy się mówi o logosie, czyli słowo. I tutaj trzeba powiedzieć, że grecki termin logos mógł oznaczać również rozum. No, my tłumaczymy logos jako słowo, ale to nie jest na 100% to samo, co logos, bo logos to także rozum, logos ma trochę więcej znaczeń, znacznie większy zakres znaczeniowy niż nasz termin słowo, bo logos to może też być opowiadanie, bo u nas to słowo, a logos to może być słowo, może być zdanie, może być opowiadanie, może być całe dzieło literackie. Tak jak mamy, dzisiaj dzielimy prolog, prawda, epilog,
czyli prologos, logos, epilogos. Trzy części. Starożytni Grecy zadecydowali, że każde dzieło literackie powinno się dzielić na trzy części. Prologos, logos i epilogos. No, czyli my mamy stąd, po dziś dzień stosujemy tę terminologię. Mówimy prolog, tak skrócony od prologos. Później ta część zasadnicza. My nie nazywamy tego logosem już, tylko ta część zasadnicza i na końcu jest epilog. Więc to greckie logos znaczyło o wiele, wiele więcej niż nasze słowo. I tutaj muszę jeszcze, warto tutaj zaznaczyć, że w tym jednym zdaniu użyto dwa ważne terminy, które odegrały ważną rolę w greckiej filozofii w tamtych czasach. Początek i logos. Początek to po grecku arche, czyli początek albo zasada też. Jak na studiach mamy, każdy kto studiuje, prawda, na wyższej uczelni, to jest taki, zawsze jest taki przedmiot jak historia filozofii. I tam w historii filozofii dowiadujemy się, że pierwsza kwestia, nad którą zaczęli się głowić greccy filozofowie, to była, co jest zasadą wszystkiego. I w polskich podręcznikach my to tłumaczymy jako zasada, ale tam chodzi o słowo arche. To samo słowo, co tutaj. Tutaj Nowy Testament tłumaczy to słowo na początek, a jeżeli zajrzymy do podręczników filozofii, to samo słowo jest tłumaczone na zasadę. Ale chodzi o to samo słowo arche. Czyli to była pierwsza kwestia, nad którą zaczęli zastanawiać się starożytni filozofowie greccy i Tales Mileto dał taką odpowiedź, że wszystko pochodzi z wody. Później przyszedł Anaksymander, że wszystko pochodzi z bezkresu. Anaksymenes powiedział, że wszystko pochodzi z powietrza. No powstało Heraklit, że wszystko z ognia. Takie różne dawali propozycje. Arystoteles powiedział, że wszystko powstało z rozumu, czyli Arystoteles najbardziej się zbliżył z nich wszystkich. Tylko on, Arystoteles nie użył słowa logos, tylko użył nous, czyli rozum, że wszystko pochodzi z nous. Czyli Arystoteles powiedział prawie to samo, co tutaj czytamy. Zbliżył się bardziej niż ktokolwiek inny. No i, ale Grecy nie dali rady odpowiedzieć, nie byli w stanie uporać się z tym pytaniem i nie udzielili odpowiedzi. I tutaj prolog Janowy udziela odpowiedzi na pytanie, nad którą Grecy filozofowie głowili się przez wiele, wiele wieków, co najmniej od czasów Talesa. No, Tales żył jakieś w VII wieku przed Chrystusem. No, przez tyle wieków Grecy się głowili nad tą kwestią. I tutaj Jan daje odpowiedź. I również logos to też był termin, nad którym zastanawiali się Grecy filozofowie, tacy jak Heraklit z Efezu na przykład zastanawiał się nad logosem. Heraklit twierdził, że logos, czyli słowo, rządzi światem, logos rządzi duszą ludzką. Miał takie genialne niektóre powiedzonka, takie przemyślenia, które były bardzo bliskie temu, o czym mówi nauka Nowego Testamentu. Więc takie dwa terminy filozoficzne, greckie, tutaj w jednym zdaniu zostały umieszczone. No i jednocześnie to ten pierwszy wiersz nawiązuje do początku pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, ale także do Księgi Przypowieści Salomona, to też. Więc ten tekst jest w taki genialny sposób napisany, że jednocześnie nawiązuje do myśli żydowskiej ze świętych ksiąg Żydów, a także, co może nie zawsze zauważamy, zawsze dzisiaj nie zauważamy, także daje odpowiedzi na pytania, które stawiali greccy filozofowie. No więc może tyle na temat prologu, już bardziej się nie będę tutaj rozwodził. I więc ja nie mogę powiedzieć na 100%, że to był hymn, tego nikt nie wie, ale być może ten tekst był śpiewany, czyli całe 18 wierszy i to był hymn wczesnochrześcijański i ten tekst był śpiewany przez pierwszych chrześcijan na początku istnienia chrześcijaństwa. Tylko tego oczywiście tak do końca, my tak trochę tutaj zgadujemy. O tym, że hymny odgrywały ważną rolę, świadczy nie tylko Nowy Testament. O tym mówi na przykład, jest takie pismo, reskrypt Pliniusza, namiestnika Bityni, Pliniusza Młodszego do cesarza Trajana, który opisał około roku 110, który opisał o chrześcijanach, którzy się spotykają rano przed wschodem słońca i śpiewają hymny, takie, tak, zaznaczył, że śpiewają hymny. Justyn Męczennik pisał około roku 150, że chrześcijanie śpiewają hymny. No więc to się powtarza. Jakie hymny śpiewano w II wieku, no to tego nie wiemy. Możemy tylko zgadywać. I tak myślę, że tak myślimy, przypuszczamy, że te teksty z Nowego Testamentu, może, które ja tutaj pokazam, może nie każdy z nich, ale większość z nich to mogły być właśnie częścią tych hymnów, które były w owym czasie śpiewane. No to myślę, że wystarczy, jeżeli chodzi o tę tematykę. Więc tak mniej więcej wyglądała sytuacja, zanim zaczęły powstawać pierwsze księgi Nowego Testamentu. Jako pierwsze, no dzisiaj co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, jako pierwsze zaczęły powstawać listy Pawła, to już dzisiaj dla nas jest to pewnik. I najbardziej rozpowszechniona jest wersja, że pierwszym listem Pawła jest pierwszy do Tesaloniczan, i to jest rok 50. No drugi do Tesaloniczan to rok 51. Ale jest jeszcze i druga wersja, że najstarszym listem jest list do Galacjan i on wtedy by powstał w 408. Jeżeli chodzi o list do Galacjan, to są, jedni twierdzą, że powstał w 408, inni twierdzą, że dopiero w 53. Znaczy to dużo zmienia, bo jeżeli powstał w 408, to jest najstarszą księgą Nowego Testamentu, pierwszą. I jeszcze przed Soborem Apostolskim, przed Soborem w Jerozolimie. I mi się wydaje, że raczej to będzie rok 48, bo jeżeli porównamy, tam na początku listu Galacjan Paweł opowiada o swoich kontaktach z apostołami, o wyprawach do Jerozolimy, więc jeżeli zestawimy to z dziejami apostolskimi, to bardziej by pasowało, że przed Soborem Jerozolimskim. A katolicy, teologowie lubią datować po Soborze Jerozolimskim. No wiadomo dlaczego, bo u nich ważną rolę odgrywają sobory w ich myśli w ogóle, że sobór to postanawia, jak Paweł jednoosobowo rozstrzyga o jakichś kwestiach, prawda? To dla nich tak nie do końca by się zgadzało, że to musi być sobór, muszą być apostołowie, a tutaj Paweł przecież nie jest nawet tym najważniejszym apostołem, bo z ich perspektywy to Piotr powinien być. No a tak z protestanckiego punktu widzenia to nie ma w tym nic nadzwyczajnego, że Paweł mógł o tym napisać jeszcze przed Soborem, no bo był inspirowany przez Ducha Świętego. I tak Paweł napisał, nie rodziliśmy się ani ciała, ani krwi, więc tylko inspiracja Ducha Świętego. Więc prawdopodobnie to był pierwszy list, no później były następne, te bardziej ważne, to takie wielkie. Rzymian, Koryntian, to list do Rzymian to prawdopodobnie 57 rok, tak mniej więcej, i pierwszy Koryntian mniej więcej w tym samym czasie, drugi Koryntian rok po pierwszym. Ewangelie w średniowieczu uważano, że Ewangelie powstały jako pierwsze w połowie średniowiecza, tak w wieku X, XI, XII. Wtedy nawet w średniowieczu dominował taki pogląd, że Ewangelia Matusza została napisana już w 6 roku po wniebowstąpieniu Jezusa. I nawet w niektórych rękopisach z tego okresu mamy Ewangelię Matusza napisaną po hebrajsku przez Mateusza w 6 roku po wniebowstąpieniu. A w Marku napisano, że Ewangelię Marka napisano przez Marka w języku łacińskim, tak, w języku łacińskim. To na zachodzie taka wersja istniała w 12 roku po wniebowstąpieniu Jezusa. Łukasz napisany po grecku w 18 roku, czyli 6, 2 razy 6, 3 razy 6. A Jana datowano w tej tradycji na 30 rok, czyli zawsze wielokrotność szóstki. No, dzisiaj tak już nikt nie datuje. Z tych wszystkich dat to jedynie Jan może być prawdopodobny albo najbliższy prawdy. Dzisiaj uważa się, że Marek jest pierwszym. Tak, dominuje ten pogląd. Jakkolwiek można spotkać biblistów, którzy tam pierwszeństwo Mateuszowi przyznają. Z tej racji, że jest w pierwszej kolejności. No, niektórzy tak... No, od średniowiecza był taki pogląd, że kolejność, w jakiej umieszczono Ewangelii, to jest według kolejności powstawania. Tak, druga połowa średniowiecza to taki pogląd powstał i jeszcze nawet dzisiaj, co niektórzy tego poglądu bronią, że skoro taka kolejność, to w takiej kolejności musiały powstawać. No ale mamy dużo rękopisów starożytnych z wieku piątego, z wieku piątego to co najmniej dwa takie rękopisy mamy, że stosują inną kolejność, że mają Mateusz, Jan, Łukasz, Marek, czyli najpierw apostołowie, a później uczniowie apostolscy. Na przykład kodeks Bezy ma taką kolejność, kodeks waszyngtoński, kodeks Argenteus z VI wieku taką kolejność. Na Zachodzie ta kolejność była rozpowszechniona i nawet dominowała w starożytności. Więc kolejność była trochę inna. Kolejności były rozmaite początkowo. No dzisiaj myślimy, tylko dzisiaj żyjemy w czasach, w naszych czasach, od czasu oświecenia już, że jesteśmy krytyczni wobec wszystkiego, co jest ponadnaturalne, co jest objawione, że wszystko należy racjonalnie wytłumaczyć, że cuda to się nie zdarzają, że cud musi być racjonalnie wyjaśniony. I w związku z tym jest taka tendencja, żeby Ewangelię maksymalnie przesuwać w czasie. Im później, tym lepiej. W XIX wieku niektórzy uczeni twierdzili, że Ewangelia Jana została napisana około roku 180 dopiero. Że wszystkie cztery Ewangelie napisane w II wieku, a Jana to nawet w końcu II wieku. Tak w XIX wieku głoszono. No i nagle w roku 1935 odkryto fragment rękopisu Ewangelii Jana, który pochodzi z około roku 125 i rękopis odkryty w Egipcie. Więc skoro w 125 roku już jest rękopis w Egipcie, a Ewangelia Jana nie powstała w Egipcie, no to musiał być powstać trochę wcześniej. I zapewne nie 10 lat wcześniej, tylko ze 20 lat wcześniej, czy 30 lat wcześniej. Zresztą dzisiaj już wiemy, że na początku III wieku Ewangelia Jana już była bardziej rozpowszechniona i bardzo popularna, więc gdyby miało powstać w II wieku, to jakim cudem miałoby tak szybko się rozpowszechnić? I też mamy, gdyby powstały w II wieku, to nie wiadomo, czy w ogóle by weszły do kanonu, bo na przykład fragment Muratoriego kwestionuje pasterz Hermasa i jako główny argument przeciwko autentyczności pasterzu Hermasa podaje ten, że powstał za późno, powstał w naszych czasach, w czasach, gdy żył jeszcze Pius, brat Hermasa, czyli autora tego. Czyli stąd by wynikało, że pasterz Hermasa miałby powstać w roku około roku 140. No i to już jest za późno, więc w II wieku zwracano uwagę na to, czy księga powstała niedawno, czy dawno temu powstała. Więc to był argument. Więc dzisiaj już w zasadzie, dzisiaj nie ma uczonych, którzy twierdziliby, że którakolwiek z Ewangelii powstała w II wieku. W XIX wieku było dużo takich uczonych, że wszystkie Ewangelie w II wieku powstały. Dzisiaj już w zasadzie nikt tak nie twierdzi. Ale u liberałów jest taka tendencja, żeby przesuwać maksymalnie, im później, tym lepiej. Oni lubią wszystko przesuwać, bo wtedy dałoby się wyjaśnić, bo jeden z powodów, dla którego liberałowie lubią przesuwać datowanie, to ten, że Ewangelia mówi o cudach, jakich Jezus dokonywał. No, gdyby Ewangelia została napisana w roku 60, powiedzmy, to jeszcze żyły osoby, które pamiętały i one mogły wypowiedzieć się w tej kwestii, czy tak było, czy nie tak. A w II wieku nie było już osób, które mogły weryfikować, które mogłyby dyskutować z tymi sprawami. Więc to jest główny powód, dla którego liberałowie lubią przesuwać daty. No niemniej dzisiaj, jeżeli chodzi o Ewangelię Marka, to dominuje pogląd, że około roku 65 została napisana, czyli dosyć późno, ale jeszcze gdy apostołowie żyli. Gdy żyli apostołowie, gdy żyli świadkowie. Ewangelia Mateusza datuje się nieco kilka lat później i Łukasza kilka lat później. A jeżeli chodzi o Ewangelię Jana, to bywa datowana na koniec pierwszego wieku, jakkolwiek pojawiają się takie głosy. Od lat 70. pojawiają się głosy, że jednak Ewangelię Jana wypadałoby nieco wcześniej datować, bo cały szereg szczegółów, jakie znajdziemy w Ewangelii Jana, wskazują na tym, że to pisał świadek naoczny. Dlaczego pisał świadek naoczny? Bo na przykład cud nakarmienia 5000. Cud nakarmienia 5000 mamy we wszystkich czterech Ewangeliach. Ale to właśnie w Ewangelii Jana jest najwięcej szczegółów. To w Ewangelii Jana czytamy, że Jezus zwrócił się, a może najlepiej zajrzę do Ewangelii Jana, najlepiej będzie, że Jezus zwrócił się do Filipa i zapytał, skąd zakupimy żywności dla takiego mnóstwa. W Ewangeliach synoptycznych czytamy, że Jezus zwrócił się do apostołów. Nie jest określone do którego, tylko zwrócił się do apostołów. A w Ewangelii Jana czytamy, że zwrócił się do Filipa. No, czyli stąd wniosek, że autor musiał to widzieć, bo zapamiętał, że to był Filip. Gdyby to był przekaz ustny, to autor by nie pamiętał, że Jezus zapytał o to Filipa. Dalej czytamy, że Andrzej znalazł chłopca z dwoma rybami i pięcioma chlebami. U pozostałych ewangelistów czytamy, że uczniowie znaleźli. Więc takie szczegóły. Później u Jana pojawia się szczegół, że 200 denarów. Jeszcze u Marka pojawia się też 200 denarów, a Łukasza i Mateusza nie ma tego. I mamy jeszcze u Jana takie szczegóły, że w tym miejscu było dużo trawy. No i tutaj jak porównujemy pozostałych ewangelistów, to jeszcze trzeba powiedzieć, że u Marka jest napisane, że była zielona trawa. Do tego szczegółu nie ma u Jana. No i Mateusza i Łukasza też nie ma tego szczegółu, że była zielona trawa. Czyli to mogłoby wskazywać, że to jest początek wiosny, bo latem już tam zielona trawa, no niemożliwa. U Jana czytamy, że było dużo trawy. Nie jest napisane u Jana, że to zielona. Jeszcze u Jana znajdujemy taki tekst, że to było na krótko przed Paschą. Jest taki cały szereg detali, no, które musiał widzieć autor naoczny. I to nie tylko w przypadku tego tekstu, opisu cudu nakarmienia 5000, bo także na przykład namaszczenie Jezusa w Betanii. U innych ewangelistów, u Łukasza na przykład czytamy, że apostołowie oburzali się, na cóż takie marnotrawstwo, czyż nie lepiej byłoby sprzedać ten olejek i rozdać ubogim. A u Jana czytamy, że to tylko Judasz powiedział, że Judasz powiedział, na cóż takie marnotrawstwo, czyż nie lepiej sprzedać za 300 denarów, rozdać ubogim. Więc też wygląda na to, że świadek naoczny. I u Jana takich szczegółów znajdziemy dużo, dużo więcej, jeżeli tak się przyjrzeć. Na przykład u Jana mamy, że jak Jezus wypędził przekupniów ze świątyni, to powiedziano, że 46 lat budowano ten obiekt, tę świątynię, 46 lat. I tutaj można policzyć dokładnie, w którym to roku, bo to zaczęto budować albo 19 przed Chrystusem, albo 20, według tego, co Flawiusz podaje. I więc no, świadek naoczny, takie szczegóły, jeżeli miał dobrą pamięć, to byłby w stanie zapamiętać, że ktoś powiedział, że 46 lat. No więc u Jana mamy dużo takich szczegółów, które wskazują na to, że to mógł być świadek naoczny. I też niektórzy próbują nawet. Tylko że większość biblistów tego nie przyjmuje. Niektórzy twierdzą, że musiało powstać nawet przed rokiem 70. Dlaczego przed 70? Bo jest mowa o sadzawce Betesda i sadzawka Betesda traktowana jest jako coś, co jeszcze funkcjonuje. Bo po roku 70 sadzawka Betesda już była historią, już tego nie było. A Ewangelia Jana traktowana jest jako coś, co jeszcze obiekt, który jeszcze istnieje. Więc jest No, niektórzy próbują nawet datować, bo tradycyjnie zawsze Jan był traktowany jako ostatni, ale pewne cechy wskazują, że mógł być napisany około roku 70, no najpóźniej około 80, tak moim zdaniem, najpóźniej około 80. Zwróćmy uwagę na to, że w Ewangelii Jana często się mówi, że Żydzi bali się Żydów, że obawiali się prześladowań ze strony Żydów. I to wielokrotnie się powtarza. Jest, mówi o wyłączaniu synagog. To ta sytuacja, to jest sytuacja sprzed roku 70. Po roku 70 już tego nie było. To przed 70 rokiem była sytuacja, że wyłączano synagog, no i prześladowania ze strony Żydów. A po roku 70, gdy powstanie upadło, to Żydzi już nie mieli możliwości, żeby prześladować chrześcijan. Oni przeszli, byli w synagoga była w defensywie. Żydzi byli prześladowani w całym Imperium Rzymskim. Na Żydów został nałożony podatek dwudrachmowy. Każdy dorosły Żyd, mężczyzna, który przekroczył 20 lat, musiał płacić 2 drachmy na świątynię Jowisza Kapitolińskiego. Tak jak wcześniej każdy Żyd płacił podatek na świątynię w Jerozolimie, a po roku 70 ten podatek nałożono na, żeby płacili na Jowisza Kapitolińskiego i ten podatek nazywał się Fiscus Judaicus. I ten podatek obowiązywał aż do połowy IV wieku, do Juliana Apostaty. Julian Apostata, on był cesarzem gdzieś króciutko, około roku 360. On zniósł ten podatek, zaczął wspierać judaizm. No, więc ta sytuacja zagrożenia ze strony Żydów to atmosfera sprzed roku 70. No i mi się wydaje, że Ewangelia Jana nie mogła powstać później niż w roku 80. Bo można przeczytać u niektórych autorów, w niektórych książkach, że Ewangelia Jana to jest koniec lat 90., że tam 97., że początek panowania Trajana, aż tak nawet. I jeszcze inny argument, ja wam podam przykład z Betesdy, że to wskazuje na wczesne powstanie, ale jeszcze można podać inny argument. Ewangelia Jana, 6 rozdział, wiersz 1, tam jest napisane, że Morze Tyberiackie. Morze Tyberiackie to jest galilejskie. I nazwa Morze Tyberiackie to taka nazwa funkcjonowała tylko w czasach, gdy cesarzem był Tyberiusz. A Tyberiusz był cesarzem do roku 37. Tam było miasto Tyberiada, nazywało się Tyberiada. Tylko jak cesarz się zmienił, zmarł, ten Tyberiusz, to już nazwa była inna. Nazwa Tyberiada była w czasach Tyberiusza i nazwa Morze Tyberiackie to też w czasach Tyberiusza. Więc to również może wskazywać na to, bo gdyby Ewangelia Jana powstała w 5 czy 7, to kto by pamiętał nazwę Morze Tyberiackie? No, znikome prawdopodobieństwo, że ktoś jeszcze tę nazwę pamiętałby i po co tę nazwę byłoby wyjaśniać. To już od galilejskie po prostu, tak jak inni autorzy. No, więc to takie, można znaleźć kilka takich cech, które wskazują, że Ewangelia Jana mogła powstać nawet przed rokiem 70. No, trudno w to uwierzyć i dzisiaj większość biblistów nie przyjmuje takiego poglądu, ale jest to możliwe. Więc skoro Ewangelia Jana powstała tak raczej wcześniej, bo 70 rok to jest dosyć wcześnie, to te inne musiały powstać jeszcze wcześniej, ponieważ wygląda na to, że Ewangelia Jana poprawia synoptyków albo ich wyjaśnia. Może poprawia, może to nie jest najlepsze słowo, ale dojaśnia, wyjaśnia. W jakich momentach Ewangelia Jana wyjaśnia synoptyków? Na przykład u synoptyków czytamy, że gdy Jezus był sądzony, to wystąpiło 2 świadków i powiedziało, że ten człowiek powiedział, że zburzę tę świątynię i postawię nową. A Ewangelia Jana wyjaśnia kontekst tej wypowiedzi. No, Jezus, 2 rozdział Ewangelii Jana, tam wypędzenie przekupniów, Jezus powiedział, że zbóż się tę świątynię, a w trzy dni postawię nową. Gdyby nie było Ewangelii Jana, to byśmy uważali wszyscy, że ten zarzut był całkowicie fałszywy, wysany z palca, a tutaj Jan Jan wyjaśnia, wyjaśnia tę rzecz. Także niektóre szczegóły odnośnie Jana Chrzciciela Ewangelia Jana poszerza. Tak więc wygląda na to, że ona jest pisana później niż synoptycy, może nawet wszyscy trzej, przynajmniej Marek i Mateusz. No, czy później niż Łukasz, ja nie jestem w stanie powiedzieć, ale wygląda na to, że znał już synoptyków i dojaśnia ich, uzupełnia ich. No, pewne rzeczy stają się dla nas bardziej zrozumiałe, bardziej pojęte. No, właśnie dzięki Janowi. No, przede wszystkim dzięki Janowi znamy dokładnie przebieg ostatniej wieczerzy. No, coś, czego od synoptyków no, mamy o tym, no, wiemy nie aż tak dużo. Wszystko się mieści w jednym rozdziale i to nie cały rozdział. A Ewangelia na kilka rozdziałów jest na temat ostatniej wieczerzy. No, Ewangelia jest pisana w taki szczególny sposób, taka kompozycja celowa tutaj jest. Na przykład opisuje siedem cudów, no, dokładnie siedem, bo tam u Marka to cudów jest ponad 30 i to są czasami bardzo krótkie opisy. Też Matusza jest ich dużo, a u Jana tylko siedem i pisane jest na tej zasadzie, że każdy następny to jest większy, potężniejszy. I ostatni cud, największy ze wszystkich, to zmartwychwstanie Jezusa. No i większość tych cudów to u synoptyków nie znajdziemy. Czy cud w Kanie Galilejskiej, tego nie ma. Wskrzeszenie Łazarza, tego nie ma. W większości cudów janowych to u synoptyków nie znajdziemy. Więc myślę, że jako pierwsze powstały listy Pawła a niewiele później zaczęły powstawać Ewangelie. I o tym, że było dużo Ewangelii, to świadczy chociażby wstęp do Ewangelii Łukasza. No, ze sposobu, w jaki Łukasz pisze swoją Ewangelię, to wynika, że już powstała później i sam początek, że już wielu już o tym pisało. I też Łukasz tam mówi o świadkach naocznych. Łukasz akurat nie widział tych rzeczy, nie był świadkiem naocznym. Łukasz tłumaczy, że korzysta z relacji świadków naocznych, ale także on takie użył takie sformułowanie ze sług słowa, cudzy słowa. Czyli ci, którzy przekazali relacje świadków naocznych. Więc z takich źródeł korzysta. No i także z Ewangelii pisanych korzysta. No tutaj zaznaczę, że wielu już opisało. U Łukasza mamy. Czy to może wskazywać, że był może przedostatnim ewangelistą albo i ostatnim ewangelistą. No, zazwyczaj uważamy taki tradycyjny pogląd od średniowiecza, że Jan jest ostatnim ewangelistą. No, ale być może to Łukasz był ostatnim. Tak naprawdę my nie wiemy, kiedy Łukasz napisał. My nie znamy dokładnych dat dla żadnej Ewangelii tak naprawdę. Tylko możemy szacować, spekulować. No i jak poczytamy różnych uczonych, to są pewne rozbieżności. Niektórzy uważają, że Ewangelia Jana została napisana przed rokiem 70. Większość uważa, że po 80 albo nawet i w latach 90. tak wielu uważa. No, Apokalipsa jest zapewne rozpowszechniony jest pogląd, że Apokalipsa jako ostatnia powstała albo jedna z ostatnich i to, że jest na samym końcu Nowego Testamentu, to było traktowane jako argument, że ostatnia, no, bo na końcu. Ale to, że na końcu, to nie oznacza, że musiała powstać ostatnia. No, to mogło wynikać z tego na przykład, że był problem z ciągnięciem do kanonu, że opierano się z ciągnięciem do kanonu. Ale też, jeżeli chodzi o powstanie Apokalipsy, to najwcześniejsza tradycja, na przykład według Rymentum Moratoriego, to Apokalipsa powstała wcześniej niż listy Pawłowe. według fragmentu Muratoriego. Fragment Muratoriego powstał około roku 180, ewentualnie około 170 w Rzymie. No to to już jest 100 lat po. 100 lat po śmierci apostołów, po odejściu apostołów, 100 lat po śmierci, no, nawet ponad 100 lat po śmierci apostoła Pawła, to według fragmentu Muratoriego Apokalipsa jest jednym z pierwszych dzieł, a apostoł Paweł wzorował się na Apokalipsie, bo apostoł Paweł zobaczył w Apokalipsie, że jest 7 listów do 7 kościołów i też napisał 7 listów do 7 kościołów. No, oczywiście my w naszych Bibliach, licząc razem z listem do Hebrajczyków, to tych listów jest 14, ale fragment Muratoriego mówi o listach do kościołów, bo tam są listy pasterskie, do Hebrajczyków to też nie jest do konkretnego kościoła. Są 2 Koryntian, są 2 Tesaloniczan i w sumie wychodzi 7 kościołów. Tak, bo w drugim wieku lubiano tak bawić się liczbami. No, wszędzie musiała być ta 7. Wszędzie trzeba było 7 znaleźć. Jak jest 7, to znaczy, że to jest kanon. No, to ma być. Bo popatrzmy na takie coś. W Apokalipsie mamy 7 listów. Listów powszechnych mamy 7, czyli Jakuba, 1 Piotra, 2 Piotra, 1 Jana, 2 Jana, 3 Jana i list Judy. 7 listów powszechnych. Listów Pawła jest w sumie 14, czyli 2 razy 7, no, licząc razem z Hebrajczykami. 2 razy 7, czyli kierowano się tym, że 7 musi być zawarta w tej liczbie. No, Nowy Testament ma 27 ksiąg i to był pewien problem w wieku II i III, bo ta liczba nie jest symboliczna, niczego nie symbolizuje. I dlatego w wieku III, a także w końcu II, niektórzy próbowali utworzyć kanon 22 ksiąg, niektórzy próbowali utworzyć kanon 24 ksiąg. To o tym jeszcze pokażę tak przykłady, że 24 ksiąg, bo 24 to jest liczba symboliczna już. W Biblii się pojawia na przykład 24 prezbiterów w Apokalipsie jest, a 22 księgi to z tego tytułu, że alfabet hebrajski liczy 22 litery. No, 22 litery alfabetu hebrajskiego. No i kanon Starego Testamentu to 22 księgi tak naprawdę. No, my mamy 39 ksiąg w naszym kanonie, ale to dlatego, że Ezdrasza podzielona na 2, czyli Ezdrasza i Nehemiasza, a wcześniej to była jedna księga. Małych proroków to była traktowana jako jedna księga i tylko części tej jednej księgi to było. I tak wtedy było pierwotnie 22 księgi. No i kanon. W III wieku były próby konstruowania takiego kanonu, że Stary Testament liczy 22 księgi i Nowy Testament 22 księgi. To jest kanon syryjski. I przez pewien okres czasu w kościele syryjskim stosowano kanon 22 ksiąg Nowego Testamentu. Dopiero w wieku VIII kościół syryjski dodał pozostałe księgi do Nowego Testamentu. Z kolei na Zachodzie, a zwłaszcza w Afryce Północnej, to było takie przekonanie, że ksiąg Starego Testamentu powinno być 24, przy czym oni dzielili na Ezdrasza, Ezdrasza. Oni dwie księgi dzielili na wpół. I Nowego Testamentu też 24 księgi. Dla nich, dla starożytnych, liczba ksiąg była ważna. No, ale tutaj doszło do sytuacji, że mamy 27 ksiąg, które 27 nie jest żadną taką liczbą symboliczną, z niczym się nie kojarzy. Tak wyszło. I tak może podam parę przykładów, że liczba ksiąg była ważna. Przecież dwa dzieła, słynne dzieła Homera, Iliada i Odysea, mają po 24 księgi, czyli tyle, ile liter w greckim alfabecie, 24. Niektóre dzieła liczyły 12 ksiąg, na przykład epos o Gilgameszu, czyli tyle, co znaków zodiaku. Niektóre dzieła liczyły 9 ksiąg i wtedy każde z nich było przyporządkowane konkretnej muzie. Jak dzieło liczyło 7 ksiąg, to wtedy dla 7 planet. Tak starożytni mieli takie skrzywienie na tym punkcie. My dzisiaj w ogóle nie zwracamy uwagi na takie sprawy, A dla nich te liczby to były bardzo, bardzo ważne. Liczba musiała zamykać wszystko. No, my tak do tego nie przykładamy jak szczególnej wagi. Więc wróćmy do tego, co powiedziałem, że według fragmentu Muratoriego to najpierw powstała Apokalipsa, a apostoł Paweł wzorował się na Apokalipsie. Jeżeli chodzi o tradycję starożytną, to tutaj są aż 4 różne daty dla powstania Apokalipsy. Jedna z nich, że Jan został zesłany na Patmos za cesarza Kaliguli i wtedy sporządził swoją księgę, a Kaligula panował w latach 37 do 41, czyli bardzo, bardzo wcześnie. Apokalipsa około roku 40, bardzo, bardzo wcześnie. Druga tradycja, która była rozpowszechniona na wschodzie, w kościele syryjskim, to, że za Nerona. No i w kościele syryjskim po dziś dzień ta tradycja obowiązuje. Jak mam takie wydanie syryjskiego Nowego Testamentu według Peshitty, to tam we wstępie do Apokalipsy Jana napisane jest, że Apokalipsa Jana napisana na wyspie Patmos za cesarza Nerona. Nawet taki mają dopisek na początku, za cesarza Nerona. No, oni wiedzą, że to było za cesarza Nerona, czyli wtedy około roku 65. Trzecia tradycja, że za cesarza Domicjana i wtedy to by było około roku 95. Przy czym najstarszy głos to jest dopiero Eusebiusz. Eusebiusz napisał, że pod koniec władania Domicjana, a Hieronim doprecyzował, że to był przedostatni rok Domicjana. Czyli to dopiero w IV wieku zaczyna się ta tradycja, bo tradycja, że za Nerona to w II wieku już była. A tradycja, że za cesarza Domicjana to dopiero IV wiek, no początek IV wieku. Ale jest jeszcze i czwarta tradycja, że za cesarza Trajana. No to już w ogóle, bo Trajan panował w latach od roku 107 do 114, tak? Dobrze mówię, coś w takich latach mniej więcej panował. Czy to by wynikało, że z tego wynikało, że to dopiero po śmierci Trajana miałby wrócić do Efezu, no to Jan musiałby mieć około 120 lat. I jeszcze według tej tradycji Jan wrócił do Efezu i jeszcze głosił Ewangelię w całej prowincji w Azji, zakładał kościoły tam w prowincji, to Jan musiałby wtedy żyć no, ze 150 lat chyba, gdybyśmy mieli wierzyć tej tradycji. No, dla mnie osobiście najbardziej wiarygodną jest ta tradycja, która mówi, że za cesarza Nerona. Wtedy dla mnie to jest najbardziej prawdopodobne. Dlaczego za Nerona? Bo zesłanie na wyspę Patmos to oznaczało pracę w kamieniołomach. Tam nie wysyłano na wczasy, to do pracy konkretnej. Rzymianie nie zsyłali do robót starców, takiego błędu nie popełniali. No, zresztą taki błędu chyba nikt nie popełnia. Więc to musiał być w sile wieku. W najlepszym wypadku mógł mieć 50 lat czy 50 parę. Bo zakładamy, że Jan był najmłodszy wśród apostołów i prawdopodobnie nie miał jeszcze 20 lat, gdy Chrystus odszedł. Mógł mieć na przykład wtedy 18 czy 19, coś takiego. No i tak, ponieważ nie był pełnoletni, bo wtedy pełnoletność to było 20 roku życia, to może tłumaczyć, dlaczego był pod krzyżem. Bo wszyscy, cała jedenastka uciekła, nikt się nie odważył być pod krzyżem Chrystusowym, a Jan był i kobiety były. No Jan był, bo był dzieckiem, był jeszcze niepełnoletnim. No i kobiety też, bo im nie groziło, a mężczyźni nie odważyli się, bo im groziła śmierć. Tak można to tłumaczyć. Więc Jan, gdy Jezus odszedł, mógł mieć lat 19 czy 18, na pewno miał poniżej 20. Więc w chwili, gdy został zesłany przez Nerona na wyspę Patmos, to on mógł mieć około 50 lat. No, czyli to jest taki wiek, kiedy człowiek może jeszcze pracować fizycznie. No i to by było około roku 65. Tak, moim zdaniem jest to, ta data jest najbardziej prawdopodobna. Jakkolwiek muszę zaznaczyć, że większość biblistów uważa, że za Domicjana, że około roku 95. Niektórzy, pewien katolicki teolog, który polemizował z poglądem, że Apokalipsa Jana została napisana za Nerona, to użył takiego, powołał się na objawienia fatimskie, że objawienia fatimskie są dowodem na to, że za Domicjana, nawet po takie argumenty czasami niektórzy sięgają. Dla niektórych teologów to bardzo jest na rękę, gdyby datować późno tę księgę, bardzo późno. Ale co by wskazywało, oprócz tego, że wiek autora? Moim zdaniem jeszcze takie cechy w samej księdze. Czytamy na początku Apokalipsy, że ci synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, że oto sprawię, że przyjdą i pokłonią się przed Tobą i poznają, że ja jestem z Tobą. No tak, ja tego nie zacytowałem dosłownie. Że oto sprawią, że i jakież to wydarzenie w pierwszym wieku było takie, że Żydzi mogli się przekonać, że Bóg nie jest z nimi. No, zniszczenie świątyni w 70. Więc jeżeli te słowa zostały napisane przed rokiem 70, to by tłumaczyło. Wtedy część Żydów mogła przejść na chrześcijaństwo, zwłaszcza tam w Azji Mniejszej. Więc to może o tym świadczyć. Druga sprawa, mamy początek rozdziału 11 i czytamy, że wizjoner został przeniesiony do świątyni w Jerozolimie, że świątynia tam jest i tam mierzy tę świątynię, wymiary. I więc prawdopodobnie tak z tego wynika, że wizjoner został przeniesiony w duchu z wyspy Patmos do Jerozolimy na krótko przed tym, jak świątynia została zniszczona. Coś podobnego czytamy w Starym Testamencie w księdze Ezechiela, że Ezechiel, który był w Babilonie, też został przeniesiony w duchu do świątyni w Jerozolimie na 2 lata przed jej zniszczeniem, na krótko przed jej zniszczeniem, coś takiego. I tutaj mamy podobną sytuację, że też wizjoner na krótko przed jej zniszczeniem przenosi Jana. To tam Ezechiel, a tutaj Jan. Sytuacja bardzo podobna. Tak przy okazji, skoro zestawiamy to zburzenie świątyni, tej pierwszej świątyni i tej drugiej, to warto tutaj dodać, tak zaznaczyć, że według żydowskiego kalendarza to jedno i drugie zniszczenie dokonało się dokładnie tego samego dnia i tego samego miesiąca. Tylko według żydowskiego, nie według naszego. Dokładnie ten sam dzień i ten sam miesiąc. Więc to takie ciekawe, jeżeli to przypadek, to bardzo ciekawy przypadek. Tak. No tak samo jak i inny ciekawy przypadek, że w Księdze Estery w pewnym określonym dniu i określonym miesiącu zostało powieszonych 10 przeciwników Izraela i później w 1946 roku w Norymberdze dokładnie tego samego miesiąca i dokładnie tego samego dnia, według żydowskiego kalendarza oczywiście, powieszono 10 nazistów, dokładnie 10. I tutaj też taka ciekawa zgodność, a przecież to chyba nie było planowane przez nikogo. Czasami w historii takie coś może się wydarzyć. Oczywiście zawsze możemy to uznać za przypadek, prawda? Że tak się zdarzyło, ktoś zaplanował. No, Amerykanie zaplanowali, tak można powiedzieć, bo Sowieci na pewno tego nie planowali. A u Amerykanów byli Żydzi przecież. No dobra, tutaj może nie będziemy za bardzo w to wchodzić. Więc może to jest dobry czas, żeby zrobić przerwę. Tak, zrobimy teraz przerwę. Po przerwie zastanowimy się na temat samej nazwy Nowy Testament.